Pani Magdo, pani wspomniała o tym, że pani dziecko zdecydowało się na Alatin, a raczej nakłoniła pani, prawda?
Tak.
Swego syna. Najczęściej, tak jak tu wspominałyście pani wielokrotnie, rezultaty są wtedy, kiedy cała rodzina uczestniczy w najróżniejszych grupach. No, Alanon czy AA, prawda? Czy,
tak.
I wtedy dzieją się te cuda, o których też często w swoich świadectwach opowiadają goście tych programów. Czyli następuje nowe życie. Powoli, małymi kroczkami.
Małymi kroczkami, tak. Jest taka zmiana. No, cudownie jest wtedy, kiedy cała rodzina podejmuje trud zdrowienia. To tak jakby każdy wspiera się nawzajem. No i tak jest też w mojej rodzinie. Ja sobie to bardzo cenię, że wszyscy podjęliśmy ten trud i tą pracę, która nas i wzbogaca, i pomaga na co dzień, bo to jest takie życie. Życie na co dzień tym programem, tymi zasadami właśnie.
Ktoś kiedyś powiedział, że ten program jest doskonały. Często powtarzamy to zdanie, że jest fenomenalne, że właściwie gdyby każdy, niezależnie od tego, czy ma problem z osobą najbliższą, która nadużywa alkoholu, czy ma problem ze sobą, ze swoim uzależnieniem, czy też ma szereg innych problemów, czy spotykają go jakieś trudne historie w jego życiu, bo kogo nie spotykają. Gdyby serio potraktował program 12 kroków, to odnalazłby radość życia i pogodę ducha.
Myślę, że ja tak w ogóle...
Tylko to jest program, który wymaga wiele od tego idącego tą drogą, prawda?
Ja kiedyś przeczytałam taki opis tego programu, że jeżeli zrobisz go szczerze i odważnie, to on zadziała. Ale to szczerze i odważnie wcale nie jest takie proste. Tak być nawet niekoniecznie z drugim człowiekiem, ale nawet ze sobą być szczerym, nie? Coś, co się robiło całe życie, a nagle zdajesz sobie sprawę, że to jest niedobre, że to krzywdzi innych ludzi, że to krzywdzi samego siebie, to jest trudne. No i też zmiany często, myślę nawet, że zawsze, mogłabym tak powiedzieć, że zmiany zawsze wiążą się z jakimś takim bólem, ze strachem, z niepewnością, nie?
Coś się zostawia, coś się zaczyna.
Z czegoś trzeba zrezygnować, żeby zrobić miejsce na coś innego. I nawet jeżeli to coś jest takie ciężkie i przysparza mi jakieś cierpienie, to zrezygnować czasem jest tak trudno. To jest po prostu aż śmieszne, nie? Bo jednak jak jest coś znane, to tak się tego trzymam i jest mi w tym tak dobrze, mimo że gdzieś mnie to krzywdzi. Ale jak się zaryzykuje i się zrobi te zmiany, to, co wchodzi na ich miejsce, to jest naprawdę milion razy lepsze. Przynajmniej tak z mojego doświadczenia powiem.
Pani to poczuła.
Tak, ja to poczułam. Ja poczułam. W ogóle ja tak teraz, jak rozmawiałyśmy, zdałam sobie sprawę, bo ja tak mam taką manierę wypowiadania, ja mówię takim zadowolonym głosem, ja mam taki pogodny głos, ale nie było tak zawsze, nie? I tak sobie teraz pomyślałam, że te wypowiedzi na grupie tych uczestników, które mnie tak irytowały, to teraz...
No właśnie, powróćmy do tego. Pani wtedy powiedziała, że też by tak chciała. Otrzymała pani literaturę i już wtedy pani czuła, że pani tu wróci, tak? Że nie ucieknie teraz. Przepraszam za to określenie, tak?
Nie. Ja nie wiedziałam, czy ja nie ucieknę. Ja wiedziałam tylko, że jest mi źle. Próbowałam dużo różnych innych sposobów, nie pomogły. No to nocy brzytwy się chwyta, nie?
No i nic pani już nie traciła, tak?
Nic innego nie wymyśliłam, więc mówię, dziewczynom pomogło, to ja spróbuję. Mhm. No i teraz myślę, że jestem tym irytującym, zadowolonym głosem na meetingu i czasem tak się kryguję, nie? Bo ja wiem, że czasem ta moja jakby, ta pozytywne nastawienie, no może tak jak mnie irytowało, ktoś ma problemy, a ja tutaj taka rozchachana. No ale ja takie mam teraz pogodę ducha, takie mam teraz nastawienie do życia, że po prostu no tak wychodzi, nie? Tak mówię. A nie było tak kiedyś.
Powiedziała pani też, że nie po drodze było pani z Bogiem, z duchowością. Że kiedy przyszła pani do wspólnoty, to była raczej w opozycji, tak?
Myślę, że tak. Ja miałam bardzo taką zamkniętą głowę z pewnych, nie wiem, w sumie z pewnych powodów i gdzieś tam ta koncepcja Boga, duchowości wydawała mi się taka taka, ja myślałam, że jestem mądrzejsza od tego, nie? Że to takie wszystko zaściankowe było i w ogóle jakiś taki bunt miałam w sobie. Zresztą czułam, że jeżeli ja mam tyle przykrości, mnie gdzieś tam spotyka w życiu, no to dlaczego tak jest, nie? Ale tutaj się dowiedziałam jakby, że można inaczej. Że można mieć jakąś taką swoją siłę wyższą, moją własną, taką, jaką ja znam i z jaką ja się przyjaźnię. I tak naprawdę no, nie musi to się wpisywać w żadną religię. I tak jakby poznawałam ją trochę na zasadzie prób i błędów. Bo z tym zawierzaniem jakiegoś swoich trudności, to nie jest takie proste, szczególnie jak się całe życie gdzieś tam...
Ufa sobie.
No... Polega na sobie, no.
Polega na sobie.
I się nie widzi jakby drugiej, nie widzi się tego Boga, który może mi pomóc. Więc tak powolutku, po troszkę takie, ja tak czasem mówię, nie? Że jak kogoś nie znasz jeszcze, to nie dasz mu swojego dziecka na zaopiekowanie, ale kwiatka do podlewania może mu dasz, nie?
Przyjdzie czas.
Ja tak właśnie powoli zaczynałam od tych drobnych i jak wszystko było w porządku, to tak może trochę większe i gdzieś ta relacja teraz mi się wydaje, jest całkiem taka zdrowa, nie? Jak z takim dobrym przyjacielem.
Pani Magdo? A pani?
Moja duchowość bardzo się podłamała w trakcie choroby naszej rodziny. Ja to postrzegałam, tą chorobę, jako karę. Mhm. No i dlaczego mnie Ty, Boże, pokarałeś?
A Boga jako karzącego.
Tak. Tak. Tak zostałam wychowana.
Który
tak...
za złe karze, a za dobre
właśnie,
wynagradza.
Właśnie. Nawet ostatnio ze swoją sponsorką rozmawiałam. Mówię, wiesz, tak mi się to kłóci. Ta prawda wiary. Z tym, co ja teraz czuję. Bo ja teraz czuję miłość.
Sędzia sprawiedliwy. Tak. Który... Za dobre wynagradza, za złe
karze. A za złe karze. I jak on może mnie karać? Jak on jest tak dobry i tak mnie kocha, że zaprowadził mnie do Al-Anon. Do miejsca, w którym czuję się bezpiecznie, w którym czuję się dobrze. No to nie była kara. No i właśnie taka moja rozmowa z moją sponsorką troszkę otworzyła mi oczy. Natomiast praca na programie, na krokach, pozwoliła mi poznać moją siłę wyższą, jako tego mojego Boga, tego dobrego, takiego właśnie, tak jak Edytka powiedziała, przyjaciela, który jest dla mnie dobry, który się mną opiekuje, któremu ja powierzam siebie, swoją rodzinę. I on wie lepiej dla mnie, co jest dobre. I to jest, no to są takie rzeczy, których się doświadcza, ale właśnie przez tą pracę, tak jak pani mówiła. Ta praca jest bardzo ciężka i wymaga, ale owoce, które przynosi, no, są niewspółmierne. To jest bezcenne. Nie ma ceny za właśnie za pogodę ducha.
No, pogodę za radość ducha, życia, którą się zawsze modlicie.
Tak. Mhm. Nie ma ceny za takie rzeczy, to więc nawet trudno to w kategoriach wartości jakiejkolwiek materialnej. To...
Co panią skłoniło, że postanowiła pani odszukać takiej możliwości kontaktu poprzez... No, to był czas, prawda, COVID-u, czyli nie...
Tak.
Też taki kontakt, który nie dawał, jak pani wspomniała, spojrzenia oko w oko. Łatwiejszy, tak?
Zdecydowanie.
Ja znów wracam do tego telefonu, który tak. Teraz jest czynny. Może warto skorzystać, bo to jest też taka okazja na taki pierwszy, odważny kontakt. Choćby na zwykłą rozmowę, na przełamanie pewnej bariery.
Tak, i taka pierwsza rozmowa była takim moim zapalnikiem.
To panią zmotywowało.
Zmotywowało, tak. Ja usłyszałam w trakcie tej rozmowy, no w zasadzie no, to, co powinnam, to, co czułam, to, co myślałam. No, ja zrozumiałam, że jest ktoś, kto mnie rozumie w końcu.
I wie, o czym pani mówi.
Tak, bo pierwsze słowa, jakie usłyszałam, no niesamowite. Wiesz, chciałabym ci powiedzieć, że jesteś wyjątkowa, ale nie jesteś. Jest dużo takich jak ty. No i rzeczywiście. I ja już wtedy nie przestałam się bać właśnie tej prawdy. Mm-hmm. Tej, o której nie chciałam nikomu mówić, którą ukrywałam.
Oswojenie tego lęku jest sukcesem. Daje szansę na to, żeby wykonać ten kolejny krok.
Tak, tak. I tak jak wcześniej Asia mówiła właśnie odnośnie anonimowości w naszych grupach, ja nie muszę nikomu się opowiadać, z jakim problemem się mierzę, dopóki ja nie zdecyduję, że chcę o tym opowiedzieć. I ja decyduję, komu chcę o tym opowiedzieć.
Jest pani sobie sterem, żeglarzem, okrętem.
Tak. I najważniejsze jest dla mnie to, żeby być w zgodzie ze sobą.
Pani Edytka się uśmiecha. Jak miło na panią popatrzeć.
No ja teraz taka uśmiechnięta jestem. Ja tak myślałam w ogóle, że ja zawsze byłam taka uśmiechnięta.
No
ale
chyba nie.
Tak. Dziewczyny mówią, Edyta, jak ty się zmieniłaś. A ja tak, no dobrze. No, chociaż może faktycznie mam taki uśmiechnięty głos ostatnio. Ale tak sobie słucham, jak Madzia mówi o tym, że to jest taka ciężka praca. I powiem szczerze, że ja tak tego nie odczułam. Że to jest taka mega ciężka praca, bo mi gdzieś tam spadały takie kamienie jakby z pleców, nie? Bo
poczuła pani takie uwolnienie?
Za każdym krokiem, za pierwszy krok i ta bezsilność, to wtedy no ja nie jestem odpowiedzialna, nie muszę zbawiać całej rodziny, bo to nie nic na
takie wyzwolenie, tak?
Tak, i wtedy już tak się to otwiera, nie? Trzeci krok i że oddanie siebie w opiekę siły większej. No i ja nie mam mocy nad niczym, ale jest jakaś taka większa moc, co może mi pomóc. Znowu taki jakby spadek jakiegoś ciężaru.
Znowu
nie?
Poda mi rękę.
Mhm. Później to poznawanie siebie. To też odkryłam, że bardzo dużo rzeczy się wiąże z moim dzieciństwem, gdzieś tam z tymi schematami z domu takiego, tego pierwotnego. I też taki trochę spadek ciężaru, bo ja nie jestem jakaś taka dziwna, czy nie jestem wariatka. Tylko po prostu jakieś sytuacje w moim życiu mnie ukształtowały, nie? I mi się wydaje, że ta praca może i ciężka, ale jednak taka wyzwalająca była bardzo dla mnie, nie? Na każdym kroku, więc może ciężka, ale bardzo satysfakcjonująca, więc ja to chyba tak przeszłam trochę tak na takiej chmurce przez ten program.
Cały program. Czyli 12 kroków. Pełnych 12 kroków.
Tak.
801-50-10-22. Jeszcze jedna szansa. Ktoś, kto być może zdecydował się na rozmowę, spróbował teraz trochę pogawędzić jeszcze przed północą z naszymi gośćmi.